Jest z nami marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
W 17 szpitalach należących do samorządu Mazowsza nie ma już żadnych wolnych respiratorów covidowych, a wolnych jest ledwie kilka łóżek dla pacjentów z covidem. Doszliśmy do ściany?
No, praktycznie, jeśli pan mówi tutaj o liczbach, panie redaktorze, to tak. Bo w tej chwili mamy nawet więcej pacjentów w stosunku do tych łóżek respiratorowych, czyli łóżek intensywnej opieki medycznej, ale też oprócz, bo mamy też 868 łóżek dla chorych na COVID, no ale mamy blisko 130 osób jeszcze w obserwacji.
No właśnie, to gdzie jest najtrudniej? W których szpitalach teraz sytuacja na Mazowszu jest najtrudniejsza, panie marszałku?
Właśnie nie ma takiego szpitala, w którym sytuacja byłaby tutaj prosta czy łatwa. No wszędzie jest bardzo, bardzo trudno. Dlatego, że pamiętajmy, że oprócz pacjentów covidowych jednak jest jeszcze cała olbrzymia rzesza pacjentów, którzy wymagają interwencji, pomocy medycznej z innych powodów,
to jasne.
Nie
to
tylko covidowych.
W Płocku 39 więc miejsc covidowych, a 61 chorych. W Ostrołęce 42 łóżka, 51 chorych. Co się dzieje, kiedy przyjeżdża karetka z kolejnym pacjentem do takiego właśnie szpitala? Ona się odbija od drzwi tego szpitala?
No, jeżeli nie ma gdzie pacjenta położyć i to wtedy następuje sprawdzenie w okolicznych szpitalach. Część szpitali powiatowych też zostaje przekształcona w tej chwili w szpitale covidowe, czy ponownie przekształcona, bo był taki czas w zeszłym roku, kiedy one były w całości przekształcone w szpitale covidowe. No, mamy też szpitale tymczasowe, tak? Chociaż tutaj te opcje, te moduły, które były uruchomione, już się wypełniają i w tej chwili trwa walka o uruchomienie dodatkowych modułów.
No tylko, że tam są potrzebni ludzie do pracy, są potrzebni lekarze, są potrzebne pielęgniarki. Pytanie, gdzie tych ludzi znaleźć?
No właśnie, to jest pytanie podstawowe. Tutaj słusznie pan zauważył, że nie jest nawet problem w sprzęcie, bo ten udało się zakupić już w zeszłym roku. Udało się zbudować, wyposażyć szpitale tymczasowe, natomiast absolutną barierą są ludzie, są lekarze. No my w zeszłym roku staraliśmy się przeszkolić kilkuset lekarzy, kilkaset pielęgniarek w tym, żeby można było się przekwalifikować w obsłudze respiratorów, tej pomocy medycznej intensywnej. No ale po prostu to wynika generalnie z głębokiego deficytu. W ogóle mamy w Polsce deficyt lekarzy, który się ocenia na około 30 tysięcy.
Tak, to rozmawiamy o tym od początku pandemii w zasadzie, a i przed pandemią o tym mówiliśmy. Ale pytanie o to i teraz, panie marszałku. Co pan mówi dyrektorom tych zatykających się szpitali i oddziałów? Oni mają przyjmować pacjentów ponad stan? Mają zamykać kolejne oddziały niecovidowe i tworzyć łóżka covidowe? Jak to wygląda?
No nie ma wyjścia. To znaczy z jednej strony jest oczywiście presja pacjentów, po prostu trzeba ich gdzieś leczyć, jeżeli tego wymagają, a przeważnie są to pacjenci z zagrożeniem przecież życia, z zaburzeniami oddychania, z niewydolnością oddechową. Z drugiej strony oczywiście są kolejne decyzje wojewody nakazujące przekształcanie łóżek, no i kolejne oddziały staramy się przekształcić w naszych szpitalach w oddziały covidowe.
Będzie więcej łóżek, będzie więcej respiratorów dla pacjentów covidowych na Mazowszu?
Wie pan, nie jest problem w technice, nie jest problem w respiratorach, jest problem w anestezjologach. Na przykład w tym przywoływanym przez pana Płocku, w szpitalu tymczasowym, mamy 56 pacjentów w tym module uruchomionym, natomiast nie mamy w ogóle łóżek, nie mamy łóżek respiratorowych. No w tej chwili trwa starania, poszukiwania lekarzy. I to bardzo intensywne po to, żeby można było po prostu uruchomić te łóżka. Natomiast no, tu jest bariera nie do przejścia, no, bo nie da się stworzyć lekarza. Tak? No, nie da się tego żadnymi metodami, ani nakazowymi, ani no, nawet płaceniem olbrzymich pieniędzy. Tak?
No, bo bariera dzisiaj nie do przejścia to dla mnie jako potencjalnego pacjenta na Mazowszu i dla wielu naszych słuchaczy brzmi bardzo źle, bardzo groźnie. Premier mówił dzisiaj o tym, że jesteśmy o krok od granicy wydolności systemu ochrony zdrowia. Na Mazowszu czeka nas, no właśnie, zapaść, załamanie systemu ochrony zdrowia?
Nie, wie pan, no nie dramatyzujmy aż do tego stopnia. Oczywiście sytuacja
proszę
jest
uspokajać.
Niezwykle trudna. Nie, wie pan, to znaczy mówmy tak jak jest. Na pewno każdy pacjent wymagający ratowania życia, tak, w zagrożeniu życia będzie miał świadczoną tę pomoc. Trudno, będziemy wyłączali kolejne oddziały, w których są lżej chorzy. Już odłożyliśmy zabiegi planowe, no bo nie sposób ich wykonywać, bo po prostu na przykład nie ma oddziałów pooperacyjnych.
No to tak? Akurat jest zła informacja dla wielu pacjentów, którzy czekają na te zabiegi zaplanowane wcześniej i operacje. Pan Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
Nie ma wyjścia, tak? No jeżeli mamy sytuację ekstremalną, takiej nie mieliśmy. No sam w wiadomościach podaliście państwo, ponad 5000 zakażeń na Mazowszu w ciągu doby nie było przez ten cały rok, od kiedy tylko mamy do czynienia z pandemią.
Marszałek Mazowiecki i wiceprezes PSL-u jest naszym gościem, Adam Struzik. Premier Morawiecki mówi tak dzisiaj. Apeluję do opozycji, jeśli nie chcecie współpracować z rządem, przynajmniej nie zaogniajcie sytuacji. To jest czas na zasadę, wszystkie ręce na pokład.
Ale ja jestem przedstawicielem partii opozycyjnej. Na Mazowszu rządzi koalicja partii opozycyjnych i my robimy wszystko, współpracujemy z wojewodą, robimy wszystko, żeby walczyć z pandemią.
To jak pan wspiera wojewodę w szukaniu lekarzy do tych szpitali tymczasowych na przykład?
No, przede wszystkim pan wojewoda wczoraj podczas konferencji i też poprzez kontakty osobiste apeluje do nas, żebyśmy znajdowali lekarzy czy oddelegowywali lekarzy, nawet pewne proporcje przyjął. Natomiast robimy to, co możemy. Jeśli gdzieś w jakimś szpitalu są, na przykład rozmawiałem przed dosłownie paroma godzinami z dyrektorem szpitala w Ciechanowie, no i on potrafił wygospodarować rezydentów z dermatologii, tak? No, z takim założeniem, że tam da się tych lekarzy oddelegować do innego szpitala tymczasowego, więc staramy się w tych miejscach, w których jakiekolwiek jeszcze rezerwy istnieją, oczywiście reagować na te prośby wojewody w sposób pozytywny, no bo przecież tu jest, płyniemy w jednej łodzi.
Jasne. Jaka część pracowników, panie marszałku, w pana urzędzie marszałkowskim pracuje zdalnie, z domu?
No wiem, to zależnie od sytuacji, tak? Mieliśmy taki moment.
Nie, teraz. Rozmawiamy o tym momencie, w którym jesteśmy i o apelu premiera, żeby kto tylko może pracował zdalnie. Jak to wygląda w pana urzędzie?
No to jest decyzja ostatnich godzin, więc my w tej chwili mamy taki sposób funkcjonowania, że część jest na pracy zdalnej, na przykład część ma pracę rotacyjną. No zarząd województwa również ma opcję, że pracujemy albo zdalnie, albo pracujemy, jesteśmy na miejscu w urzędzie. Znaczy generalnie większość pracowników jest na pracy zdalnej.
Polecamy się teraz w internetowym radiu rmf24.pl. Ten dzwonek niech będzie sygnałem. I w portalach rmf24.pl i interia.pl. Adam Struzik, Marcin Zaborski. Tam jesteśmy, tam rozmawiamy dalej. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, nieustająco z nami. Panie marszałku, sprawdza pan, jaką pracę wykonali dyrektorzy szpitali, tych, które podlegają panu na Mazowszu. Co zrobili, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom i lekarzom w ostatnich miesiącach chociażby?
My jesteśmy bez przerwy w kontakcie. Mamy codzienne monitorowanie, mamy codzienne meldunki. Mamy przegląd nie tylko naszych szpitali, a też pozostałych szpitali na Mazowszu. Mamy stałe telekonferencje, zresztą uczestniczymy też w telekonferencjach realizowanych przez wojewodę, więc tutaj na bieżąco jestem w kontakcie z moimi dyrektorami.
Pytam, bo Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, mówił mi kilkadziesiąt godzin temu w RMF FM, tak, nie zmieniła się infrastruktura, nie przystosowano realnie śluz, traktów komunikacyjnych do tego, że będzie zwiększona liczba chorych. Problem zaczyna być nawet z maseczkami, które w niektórych szpitalach są reglamentowane. Ma pan takie sygnały?
Wie pan, myśmy uruchomili już w zeszłym roku, jako jeden z pierwszych regionów, nie tylko w Polsce, ale w Europie, olbrzymi program wsparcia dla generalnie służby zdrowia, dla 70 szpitali, 5 stacji pogotowia ratunkowego. Wydaliśmy do tej pory już 360 milionów złotych. Zakupiliśmy dziesiątki ton sprzętu ochrony osobistej. Zakupiliśmy też tysiące urządzeń drobnych, małych, ale też dużych, diagnostycznych i tych ratujących życie, takich jak respiratory, defibrylatory, wyposażenie ojomów. Więc ja tutaj nie mam tego problemu, żeby był jakieś wydzielanie maseczek.
No nie, ale nie wydaje szef mi się... Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie mówi o tym, że dzieje się to w szpitalach na Mazowszu. Mówi tak, w niektórych miejscach dyrekcje doszły do wniosku, że ponieważ personel jest zaszczepiony, to ryzyko dla personelu jest mniejsze, więc można sobie pozwolić na oszczędności i pojawiły się rozporządzenia, że na przykład jedna maseczka na 12 godzin albo fartuchy barierowe zamiast kombinezonów.
Nie, no wie pan, nie wiem, nie chcę polemizować, ale ja nie mam takich sygnałów. W szpitalach, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa, mamy zapasy i w szpitalach, mamy też zapasy w naszych magazynach i jeśli jest tylko zamówienie, dostarczamy ten sprzęt po prostu w miarę potrzeb.
Tak? A jest coś, o co pan prosi Agencję Rezerw Strategicznych i pan tego nie dostaje dla szpitali?
Nie, wie pan, nasze szpitale tutaj, jeśli nawet to otrzymują, tak powiedziałbym, z rozdzielnika ten sprzęt, przy czym mówię, opieramy się głównie na własnych zasobach i na tym olbrzymim projekcie ze środków unijnych, który realizujemy.
A w listopadzie pisał pan do premierów dwóch niemieckich landów, Brandenburgii i Saksonii-Anhalt. Pisał pan o tym, że przyjmie pan pomoc medyczną. Pytanie, czy dzisiaj w tej trzeciej fali epidemii też pan liczy na taką pomoc?
Panie redaktorze, no kiedy była oferta prezydenta Republiki Federalnej Niemiec o tej pomocy dla Polski, uważałem za stosowne też zapytać naszych partnerów z landów niemieckich, czy są skłonni nam pomóc. Uzyskałem pozytywną odpowiedź. Uzyskaliśmy wsparcie ze strony Brandenburgii, z którą mamy od dziesięcioleci partnerskie relacje. I no cóż, ta pomoc była bardzo cenna. To były głównie środki ochrony osobistej, środki odkażające, pulsoksymetry. I przyjęliśmy ją z radością. Teraz w tej chwili no, nie oczekuję już pomocy od landów, bo tam też sytuacja jest bardzo trudna. A powiem panu, że z kolei po trzęsieniu ziemi w Chorwacji, to my dzisiaj obiecaliśmy pomoc dla Županii chorwackich, w których było to trzęsienie ziemi i też... To jest ta solidarność międzynarodowa. Musimy sobie nawzajem w trudnych sytuacjach pomagać.
Tak, tylko wtedy krytykował pana wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, który w RMF FM mówił tak. Polska dysponuje odpowiednią liczbą respiratorów i środków ochrony. Gdyby marszałek mazowiecki Adam Struzik zwrócił się w pierwszej kolejności do polskiego Ministerstwa Zdrowia i własnego rządu, byłoby po problemie.
No nie, wie pan minister tutaj to strywializował i w ogóle to jest taki trochę, wie pan, takie poczucie siły, poczucie możliwości. Przypomnę, że w zeszłym roku było tak, że myśmy wozili sprzęt ochrony osobistej i sprzęt ciężarówkami do szpitali, a z Agencji Rezerw Materiałowych, co zresztą dyrektorzy stwierdzali, można było pojechać i nie zapełnić bagażnika samochodu osobowego, także bądźmy uczciwi i obiektywni. Natomiast też nie mogę powiedzieć, że nie ma żadnych dostaw z Agencji Rezerw Materiałowych. No oczywiście one są, ale gdyby nie te 360 milionów złotych włożonych z pieniędzy europejskich, to ten system w zeszłym roku by się na Mazowszu załamał. Podkreślam, że nie dotyczyła ta pomoc tylko szpitali, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa, ale 70 szpitali, w tym szpitali powiatowych, miejskich, ale też szpitali klinicznych.
A propos szpitali, więc... panie marszałku, minister zdrowia zapowiada, że do kolejnych szpitali, tak jak w Radomiu jakiś czas temu, może wprowadzić swoich pełnomocników, czyli de facto przejąć nad tymi szpitalami kontrolę, bo uważa, że nie wszędzie jest dobra wola, że nie wszędzie te szpitale działają tak, jak powinny w czasie epidemii. Czy minister Niedzielski zgłaszał panu jakieś zastrzeżenia, wątpliwości dotyczące któregoś z tych szpitali mazowieckich, które panu podlegają? Sygnalizował, że tam może wysłać pełnomocnika?
Nie sygnalizował. Natomiast dokonano takiej zmiany, zawieszenia dyrektora i powołania własnego dyrektora w szpitalu miejskim w Radomiu, ale to miało związek z uruchomieniem szpitala tymczasowego. Ja uważam, że takie groźby są zupełnie bezsensowne i bezpodstawne. Uważam, że to taki pomysł taki, że można wysłać oficerów wojska czy żołnierzy, żeby zarządzali szpitalami. Naprawdę, niech pan minister lepiej postawi na dialog, na rozmowę z dyrektorami poprzez wojewodów, z marszałkami jestem do dyspozycji bezpośrednio, a nie teraz zasłania się, że ktoś ma złą wolę. Panie redaktorze, dyrektorzy szpitali, ale też cały personel, wszyscy lekarze, pielęgniarki, cały personel pomocniczy pracują z wielkim poświęceniem. Ci ludzie pracują po kilkadziesiąt godzin na dobę często, biorą dyżury po kilkaset godzin w tygodniu. Także naprawdę dajmy tym ludziom szansę pracować, a nie straszmy ich, że będziemy ich zastępowali jakimiś swoimi komisarzami. To nie tędy droga.
Kilkaset godzin to raczej w miesiącu, panie marszałku, ale to oczywiście na marginesie. Pytanie, czy pan jako marszałek województwa...
No wie pan, jeżeli 200 godzin w tygodniu ktoś pracuje...
7 dni w tygodniu razy 24, no okej. Okay. Czy jako marszałek województwa jest pan gotowy wziąć pod swoje skrzydła, przejąć szpitale powiatowe, żeby nimi zarządzać?
Ja nie widzę w ogóle powodu i sensu i celu.
No pytam dlatego, że to jest jedna z opcji rozważanych przez Ministerstwo Zdrowia w pracach nad reformą szpitali w Polsce.
Panie redaktorze, to jest taki pomysł, że od mieszania herbaty ma przybyć cukru. To nie jest problem, kto zarządza szpitalami. Czy one są w rękach samorządu województwa, czy samorządów powiatowych, czy miejskich, czy ministerialnych. To jest nieważna również forma tego zarządzania, czy to są samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, czy to są spółki prawa handlowego. Problem jest czym innym. Mamy strukturalny niedobór pieniędzy w systemie. Brakuje około 15-20 miliardów złotych na leczenie szpitalne. Nie ma uczciwej, obiektywnej wyceny świadczeń. Są podwyższane koszty funkcjonowania poprzez na przykład regulacje płacowe, które zupełnie nie znajdują potem sfinansowania w Narodowym Funduszu Zdrowia. Problem jest systemowy, polegający na niedoborze środków finansowych, a nie na tym, kto będzie tymi szpitalami zarządzał.
No, minister zdrowia odpowiada, że problem leży zupełnie gdzie indziej. Jego zdaniem problemem jest to, że to rozproszenie właścicielskie, z którym mamy dzisiaj do czynienia, sprawia, że jest bariera w optymalizacji sieci szpitali i skutecznym zarządzaniu nimi na przykład w czasie pandemii. W Dzienniku Gazecie Prawnej Adam Niedzielski przekonuje, że na przykład dziś nierzadko jest tak, że w jednym powiecie są dwa szpitale, które wykonują te same świadczenia i walczą ze sobą o te same pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest ten problem, czy go nie ma?
Panie redaktorze, no to jest bardziej spłycanie problemu. Oczywiście, że nie ma tego problemu, bo nawet jeżeli są konkurencyjne oddziały w jednym powiecie, w dwóch szpitalach i te oddziały są zapełnione, to znaczy, że takie są potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Dzisiaj bardzo wiele szpitali, na przykład oddziały wewnętrzne, są przepełnione. Więc to nie jest problem tym, kto jest właścicielem szpitala, czy kto tym zarządza tym szpitalem. Ja odrzucam w ogóle te argumenty o konkurowaniu szpitali ze sobą. Ten problem miała załatwić sieć szpitali. No i co się stało? Mamy sieć szpitali, mamy w dalszym ciągu pogłębiający się deficyt, już pewno z 16 miliardów długów w szpitalach wszystkich kategorii. Największe długi są w szpitalach prowadzonych przez struktury państwowe, w szpitalach resortowych, w instytutach czy w szpitalach uniwersyteckich. I to naprawdę nie zależy od tego, żeby skoncentrować w jednym ręku władztwo szpitali. Poza tym, jeżeli chodzi o szpitale małe, powiatowe, to jest problem dostępu pacjentów. Jeśli ten szpital jest nawet mały, ale jest blisko ludzi, to jest tym pierwszym momentem, tym pierwszym segmentem, w którym przeprowadza się tą wstępną diagnostykę, wstępne leczenie. a na przykład ludzie przewlekle chorzy często tam trafiają, zanim trafią do, albo w ogóle lepiej, że tam trafiają, niż mają trafić na przykład na poziom kliniczny.
Panie marszałku, to jeszcze o politykę chciałbym zapytać.
Odrzucam argumenty pana ministra, naprawdę.
O politykę, natomiast czystą uważam, politykę chciałbym zapytać, panie marszałku, zanim jeszcze czas nam upłynie. Cytat dla pana i dla państwa w tym momencie. Ucieszyłem się, gdy zobaczyłem ministra Dworczyka, którego uważam za najprawdopodobniej najlepszego ministra, najbardziej sprawnego. Jak mówił, że w ciągu kilkunastu godzin milion osób się zapisało na szczepienia AstraZeneca. Tak mówił w telewizji TVP Info Władysław Teofil Bartoszewski, warszawski poseł PSL-u. Poseł Bartoszewski wylewa fundamenty pod współpracę PSL-u z PiS-em?
Wie pan, no samo zapisanie to jest połowa problemu. Tak naprawdę problem jest zupełnie inny.
Nie, chodzi o te słowa. Najlepszy minister, najbardziej sprawny. No, przyzna pan, że opozycja nie często chwali takimi słowami kogokolwiek z rządu Zjednoczonej Prawicy.
No cóż, no to są oceny pana Władysława Teofila Bartoszewskiego. No ja mu nie mogę odmówić takiej właśnie opinii, ale ja mam trochę inne opinie.
No pan jest wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc jeśli cokolwiek się święci, to pan pewnie wie, co się święci.
Nie, ja myślę, że pan za daleko, panie redaktorze, sięga w tej chwili ze swoimi wnioskami. No pozytywna ocena jednego czy drugiego ministra jeszcze o niczym nie świadczy. My pozostajemy krytyczni wobec tego rządu, wobec sposobu funkcjonowania, wobec walki z pandemią. Na przykład mamy wiele zastrzeżeń do na przykład traktowania przedsiębiorców, bo uważamy, że to jest w ogóle chaotyczne, to wszystko, co się dzieje, jeżeli chodzi o stosunek do gospodarki, do wyłączania, do przywracania poszczególnych segmentów gospodarki. Tutaj w wiadomościach podawaliście na przykład wyłączania niektórych sklepów, nie wiem, budowlanych, meblowych. To nie jest tutaj problem. Problem jest zupełnie gdzie indziej.
Gdzie jest problem natomiast, w takim razie, panie marszałku?
No problem jest w pewnego rodzaju reakcji na sytuację, która się zdarza, zamiast reagować wcześniej. No wszyscy już o tym mówią, że jedną z przyczyn tego wzrostu tej epidemii w Polsce było bezkrytyczne przywiezienie kilkudziesięciu samolotów ludzi bez badań z wysp.
Nie myślał pan na przykład wtedy właśnie w grudniu, żeby w Modlinie coś zorganizować, żeby takie badania jakoś zorganizować, żeby tych ludzi przebadać?
No ale wie pan, to nie jest rola akurat marszałka województwa.
Pytam dlatego, że jesteście współwłaścicielem, czy jednym z właścicieli tego portu lotniczego.
No tak, ale to nas, tak powiem, ani nie upoważnia, ani nie daje możliwości, żebyśmy mogli ludzi, powiedziałbym, nakłaniać do badań. To była rola rządu.
Ale pukał pan po sąsiedzku do wojewody i mówił, zróbmy coś. No musimy coś zrobić, jak opozycja z koalicją. Zróbmy coś razem w tym momencie.
Panie dyrektorze, proszę wymagać od nas tych rzeczy, na które mamy wpływ. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli chodzi o kwestie ochrony zdrowia, czy kwestie pomocy na przykład domom pomocy społecznej, czy stacjom pogotowia ratunkowego, czy przedsiębiorcom w ramach naszych możliwości, naszych pieniędzy, które posiadaliśmy, to zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Pomogliśmy na przykład szkołom. 240 kilka szkół dostało od nas sprzęt do zdalnego nauczania. Więc te działania były na wielu polach, natomiast no, w państwie jest tak, że każdy odpowiada za swój segment, tak? Więc proszę wybaczyć, ale no, nie możemy wszystkiego ratować i wszystkim się zajmować.
Adam Strużyk, samorząd marszałek jest ważny, województwa mazowieckiego, za które odpowiada. Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do zobaczenia, do usłyszenia.
Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam państwa.